Kochani, zanim zaczniemy, to chciałbym taką rzecz powiedzieć. Kiedy modlimy się, uwielbiamy Boga, wiecie, dzieją się niesamowite rzeczy w naszym sercu przede wszystkim. Czy zgadzacie się z tym? Dlatego, że uwielbienie to jest taka może jedyna rzecz, którą możemy Bogu dać z naszego czystego serca. Jeżeli nasze serce jest otwarte, szeroko, możemy Bogu to ofiarować. Uwielbienie, chwałę, z radością wywyższać Boga, bo On naprawdę jest dobry. Naprawdę, wiecie, jechaliśmy tu i modliliśmy się o drogę, modliliśmy się o naszą rodzinę, modliliśmy się o ten czas nabożeństwa, jaki jest. I powiem Wam, możemy się modlić i w pewnym momencie to się staje takie, że to płynie i nie ma końca dosłownie. Tak jak uwielbienie, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy wchodzimy naprawdę w taki niesamowity, szczególny czas, to możemy uwielbiać i ten czas mógłby się nie kończyć. Co prawda nogi dają znać o tym, ale tak naprawdę nasze serce jest pełne radości, pełne chwały. Wiecie, to co dzisiaj i wszystkie pieśni, które były i te słowo, które było na przywitanie nas, że Jezus Chrystus dla nas jest życiem, dla nas jest wszystkim. Jezus Chrystus. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest taka pieśń, która mówi, że bez Ciebie nie zrobię ani kroku. Czy naprawdę to jest prawdą? W pewnym sensie my potrafimy chodzić. Umiemy chodzić. Ale tak naprawdę, czy nasze ścieżki są właściwe, tego nigdy nie wiemy. Ale z Jezusem Chrystusem nie potkniemy się. Jeżeli nawet się potkniemy, nie przez Jezusa, ale nawet jeżeli się potkniemy, to jesteśmy w stanie co? Podnieść się. Dlaczego? Bo wiemy, komu zaufaliśmy i wiemy, że On jest przy nas. Jest dobrym Ojcem. Słowo Boże mówi, że Bóg jest dobrym Ojcem i jest w stanie nas podnieść. Aleluja. Wiecie, czasami przychodzimy, ja mówię, nieraz się pojawiam i tak jak właśnie teraz przerzedzone troszeczkę jest, wielu ludzi tu nie ma, jak ostatnio było, tak więc dzisiaj wielu ludzi nie ma. Dlaczego? Są ludzie chorzy. Dowiadujemy się, ludzie do nas dzwonią, mówią, że są chorzy, że potrzebują wsparcia, że potrzebują modlitwy. I kiedy się modlimy jako zbór, jako bracia i siostry, to mamy, wiecie, to nie jest jak gdyby no, to, co musimy robić, ale to jest nasz przywilej, że jesteśmy braćmi. Halleluja! Jeżeli mój brat choruje, to ja się martwię o niego. Jakiś czas temu zachorowała żona mojego brata, mojego przyjaciela. I pierwsza rzecz, która była, to mówię, jadę do niego. To jest prawie 500 kilometrów. Ale później sobie myślę, a co moja żona powie na to? O, tak sobie siadam, jadę 500 kilometrów, tydzień mnie nie będzie. Ale wiecie, i tak sobie mówię, Boże, pomóż mi, co mam robić. I w pewnym momencie moja żona się odwraca i mówi, a nie powinieneś czasami jechać do niego? I mam potwierdzone słowo, które dotknęło mojego serca. Siadam w samochód, jadę. I możemy tam spędzać czas, mogę go wspierać. Wiecie, jakie to jest niesamowite? Że wiemy, że ktoś oprócz Boga, też brat czy siostra troszczy się o nas? To jest niesamowite. Chrześcijańskie współczucie, jak dzisiaj tego brakuje. Nie sądzicie, że tego brakuje? Ale dlaczego tego brakuje? Bo mój brat się o mnie nie troszczy? Nie, czasami to ja nie troszczę się o mojego brata. Wiecie, ja ostatnio w ubiegłą niedzielę miałem kazanie u siebie w zborze w Giżycku i bardziej się refleksją taką dzieliłem na temat, jak Bóg mnie pewnej nocy obdzierał z mojego ego i z mojego ja, z mojej dumy, z mojego wszystkiego, co jest takiego we mnie. I powiem Wam, nie spałem, ja tylko tak pokrótce powiem, nie spałem całej nocy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że burzyło się we mnie moje serce, bo mój przyjaciel po prostu... Ja mu zwierzyłem się, a on mi, wiecie, tak z grubej rury wywalił od razu. I później sobie myślę, jak on może? Mój przyjaciel, zamiast mnie tu pocieszać. A on mówi do mnie wtedy takie fajne słowa. Powiedział mi, posłuchaj, ja będę się modlił o ciebie, ale będę ci pomagał nawet wbrew tobie samemu. Bo cię kocham. I później, wiecie, myślałem i całą noc Bóg mnie obdzierał z mojego ego, z mojego myślenia i tak dalej. I stwierdziłem, to jest prawda. Ile mamy takiej skorupy na sobie? Bo nas ktoś skrzywdził, bo nas... Ktoś nie tak powiedział, nie tak przywitał, nie tak spojrzał, nie tak pomógł, jakbyśmy chcieli. Albo się nami nie interesuje. Czy mamy coś takiego? To są pewne warstwy, które nas, wiecie, zaczynają tak obkładać, a w końcu, wiecie, stajemy się nieczuli. Dlaczego? Dlaczego ja mam do niego wychodzić, skoro on do mnie nie wychodzi? I zaczyna się pojawiać znieczulica. Najlepiej wtedy, a może nie przyjdę na nabożeństwo. Po co będę udawał hipokrytę? Po co mam się z nim spotkać? Jak mam podejść do wieczerzy, skoro go nie lubię? Wiecie, to są te warstwy, które nas tak oblepiają, ale pozwólmy Bogu, żeby On dzisiaj obdarł nas z tego. Jak będziemy słuchać słowa, pozwólmy na to, bo to jest jedyne wyjście w Chrystusie, Jezusie. Jedynie, żeby On nas obdarł z tego ego, z tego naszego ja i pozwolił w końcu, żebyśmy stali się takimi, jakimi jesteśmy. A wiecie dlaczego? Bo kiedy stoję taki, można powiedzieć, nagi przed Bogiem, nic nie ukrywam, to On jest w stanie cokolwiek w moim życiu robić. Ale jeżeli zaczynam coś ukrywać, to wiecie, robię taki pancerz na siebie, że nie pozwalam Duchowi Świętemu działać. A przez to mija rok, drugi, trzeci i staje się kim? Nominalnym chrześcijaninem, takim, wiecie, na zasadzie tylko z nazwy. Ale w mocy w moim życiu żadnej nie ma. Przegrywam wszystko, czego się, można powiedzieć, dotknę. To nie chodzi o to, że będę miał sukces w pracy albo gdzieś tam, ale nie. Ale w chrześcijańskim życiu będę miał ciągle jak pod górkę, jak to się mówi. Niedawno spotkałem się z takim pewnym człowiekiem i on, wiecie, bardzo był kiedyś zaangażowany w służbę, bardzo był zaangażowany w pracę dla kościoła, ale później otworzył swoją firmę, zaczął coraz więcej pracować. I wiecie, to jest łatwo usprawiedliwić, nie mam czasu, dlaczego, bo pracuję, no przecież muszę zarabiać, muszę wszystko robić. Ale wiecie, co się stało? Po kilku latach on zaczął mieć pretensje, bo serce zaczynało go oskarżać. Dlaczego? Bo to, co on kiedyś wkładał dla braci, dla sióstr, w ewangelizację, w różne rzeczy, przestał to robić. Bo nie miał czasu. Diabeł zabrał mu czas. Ale serce zaczęło go oskarżać. Ale na obronę swoją zaczęły się oskarżenia innych osób. Nie mogę tego robić, nie mogę tamtego, ale to wiesz, bo tamten to, bo tamten tamto. I powiem, stał się zgorzkniałym człowiekiem. Dzisiaj mu jest bardzo ciężko z tego wyjść. Chociaż pragnie tego. Dlatego, że ma służbę w Kościele, która czegoś od niego wymaga. Ale ta miłość nasza wzajemna powinna być ogromna. My powinniśmy się wspierać, niesamowicie się wspierać. Jeżeli widzimy, że ktoś, coś tam się dzieje, to nie czekajmy, aż to urośnie. Ale idźmy, oczywiście, w miłości. Z drugiej strony, jeżeli ja nie jestem kogoś przyjacielem, to jak ktoś ma mi zaufać? Prawda? Dlatego Pan Jezus powiedział do uczniów, jesteście moimi kim? Już nie sługami jakimiś albo uczniami tylko, ale jesteście moimi przyjaciółmi. Wiecie, przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, to jest coś więcej niż tylko słowo i slogan. Rozumiecie to? Powiem wam tak, całe życie unikałem tak zwanych przyjaciół. Raz się sparzyłem, drugi raz, trzeci, czwarty. Nikomu nie można nic powiedzieć, bo zaraz dosłownie równie dobrze mogę w internet wejść i wszystko o sobie przeczytać. Ale w końcu, po tylu latach, Bóg postawił na mojej drodze przyjaciela. Dlaczego? Bo ja byłem gotowy odwzajemnić tak samo tą przyjaźń. Tak samo jak ja dostaję ją, tą miłość braterską, tak samo ja ją mogę oddać. W taki sam sposób. Bóg czyni naprawdę wielkie rzeczy. I kochani, ja chciałbym się z wami dzisiaj dzielić pewnym słowem, można powiedzieć taką refleksją na temat pewnego fragmentu Bożego Słowa, właściwie całego listu. To jest wyjątkowy list. Apostoła Pawła do Filemona. Bardzo dotknął mnie ten list. Bardzo. Dlaczego? Że to jest jedyny list spośród wszystkich listów wymienionych w Nowym Testamencie, który jest jak gdyby takim prywatnym takim listem do człowieka, do Filemona. Apostoł Paweł, pisze go około roku 60 waszej ery, znajduje się najprawdopodobniej w więzieniu. A więc jest w niewoli. I apostoł znajduje się w niewoli i pisze list do swego przyjaciela, współpracownika Filemona. Pisze na temat pewnego niewolnika, który nazywał się Onezym, a właściwie takie jego greckie imię to było Onezymus, które oznacza nieużyteczny. Ciekawe, chcielibyście tak mieć na imię? Nazywam się nieużyteczny. Co robisz w zbocie? Jestem nieużyteczny. Ale kochani, ten list jest bardzo wyjątkowy. Bo to jest, wiecie, on odsłania jak gdyby prawdziwy obraz, można powiedzieć, taki szczególnego rodzaju, można powiedzieć, nawet przyjaźni. Dlatego, że apostoł Paweł pisze do Filemona, ale jak gdyby cały jego ten wywód jest na temat właśnie tego niewolnika, ale nie tylko. On pokazuje właśnie, Paweł, jak gdyby, że jak bardzo nosi w sercu tego Onezyma. Dlaczego? Napisane jest też, że on go zgrodził. Ale przeczytamy cały ten list najpierw, a później sobie troszeczkę powiemy coś na ten temat. List do Filemona. Ja go troszeczkę przeczytam nie z Biblii Warszawskiej, ale przeczytam go z tego tłumaczenia religii biblijnej i on troszeczkę zobaczy, że troszeczkę inaczej zabrzmi. Jeżeli nawet można było wyświetlić, to by było fajnie, bo byście zobaczyli od razu, jakie są, czym się różni tak naprawdę, jakie są słowa zawarte. List do Filemona i od pierwszego wiersza będziemy czytać. Przeczytamy cały list. On jest bardzo króciutki, tak więc myślę, że nam rozświetli właściwie to, co usłyszymy. Od pierwszego, pierwszy rozdział, od pierwszego wiersza. Dobrze, ja bym czytał właściwie, brat Paweł to się. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona, ukochanego naszego współpracownika, również do Apfi, naszej siostry, i do Archiposa, naszego współbojownika, oraz do Kościoła gromadzącego się w Twoim domu. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus, będą Waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy Cię wspominam w moich modlitwach. To dlatego, że słyszę o Twojej miłości i wierze, które przenikają Twoje życie z Panem Jezusem oraz stosunki ze wszystkimi świętymi. Modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas. Dzięki Chrystusowi. Twoja miłość przyniosła mi bowiem wielką radość i pociechę, szczególnie, że podziałała odświeżająco na świętych. Dlatego, chociaż w Chrystusie mógłbym śmiało nakazać Ci, co należy robić, to jednak ze względu na miłość, proszę, ja, stary już Paweł, a teraz również więzień dla sprawy Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu, za Onezymem. Kiedyś był dla Ciebie nieprzydatny. Teraz jednak jest użyteczny, zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Odsyłam Ci go, a to tak, jakbym Ci odsyłał swoje własne serce. Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie, aby mi usługiwał, zamiast Ciebie, teraz, gdy jestem w więzach z powodu dobrej nowiny. Jednak bez Twojej zgody nie chciałem nic uczynić. Nie chcę, by w Twojej dobroci był choć cień przymusu. Niech ona raczej będzie gestem dobrej woli. Bo może dlatego opuścił Cię na chwilę, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej jako ukochanego brata, szczególnie dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie. I nie tylko na czas ziemskiego życia, ale także w Panu. Skoro więc masz mnie za uczestnika wspólnej sprawy, przygarnij go tak jak mnie. A jeśli urządził Ci jakąś szkodę, albo jeśli Ci jest coś dłużny, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja wynagrodzę. Nie chcę się przy tym rozwodzić, że samego siebie jesteś mi w zamian winien. Tak, bracie, proszę, pozwól mi odnieść jakąś korzyść w Panu. Odśwież moje serce w Chrystusie. Piszę przekonany o Twoim posłuszeństwie, świadom, że uczynisz więcej niż to, o czym wspomniałem. Jednocześnie proszę, przygotuj mi gościnę. Mam bowiem nadzieję, że dzięki Waszym modlitwom otrzymacie mnie z powrotem jako dowód łaski. Pozdrawiam Cię, Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystrachos, Demas i Łukasz, moi współpracownicy. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy Wam w duchowym życiu. Prawda, że to jest bardzo wyjątkowy list. Dlatego, że gdybyśmy przeczytali inne listy, to byśmy zobaczyli właśnie, że tam jest ta mowa właśnie dużo takiego nauczania, dużo jak gdyby takich wskazówek. Natomiast tu apostoł Paweł pisze, jak gdyby otwierając swoje serce, zresztą słyszycie te słowa, jakie są, jak gdyby otworzył całe serce, ma przyjaciela i napisane jest, że ukochanego. Bardzo go kocha. Jest dla niego gotów zrobić też wszystko, można tak powiedzieć. I tego samego chciałby wymagać od swojego przyjaciela. Kochani, my jako ludzie mamy wiele wymagań w stosunku do innych ludzi, prawda? Albo dużo oczekiwań mamy. Oczekiwalibyśmy, żeby ktoś się o nas modlił, żeby ktoś, wiecie, w należyty sposób, no jak gdyby, no, dowiadywał się o moim zdrowiu, czy coś, no nie nachalnie, ale, prawda, ale żeby był taki, no, współczujący dla mnie. Mamy takie wymagania, ale czy my jesteśmy w stanie to samo dać innym ludziom? Tak jak apostoł Paweł. Zobaczcie, przez chwilę, kim był ten Onezy? Kim on taki, kim on był? Biblia mówi niewiele, o tym mówi, że był niewolnikiem, coś na rozrabiał, uciekł gdzieś, ale dokopałem się do pewnych źródeł i kilku źródeł, które jak gdyby potwierdzają pewną jak gdyby taką wiadomość na temat Onezyma. Onezym, jak same to imię wskazuje, często Pan nadawał imię swoim niewolnikom, zmieniał imię. Działo się to, jak na przykład przywożono Afrykańczyków do Stanów Zjednoczonych, do Anglii albo tam do innych miejscowości. I to wiecie, te imiona ich były zbyt trudne i często nadawano im jakieś imię. Na wschodzie często imiona nadawano według jakiegoś znaczenia. I nie wiem, czy on był taki, wiecie, leniwy, ale no, dostał takie imię, nieużyteczne. Nie sądzę, żeby jego mama tak go nazwała. Raczej rodzice kochają swoje dzieci. Ale co jeszcze o nim wiadomo? Wiadomo jeszcze o nim jest to, że coś się wydarzyło i on uciekł od swojego pana. Być może coś mu ukradł. Dlatego, że apostoł Paweł wspominał o tym, że jeżeli coś winien byłby, to ja jestem w stanie ci to wszystko zwrócić, zapłacić. A więc ucieka i nie wiem, jak się spotkali. Apostoł Paweł w tym czasie najprawdopodobniej przebywał w areszcie domowym w Rzymie. A więc nie był, można powiedzieć, skuty gdzieś tam kajdanami i tak dalej, ale jakieś ograniczenia miał. Nie wiem, jakim sposobem spotkali się z Onezymem, ale sprawił to, że głosząc mu Ewangelię, Słowo Boże, poruszył serce Onezyma. W taki sposób, że Onezym narodził się na nowo. Mało tego, jego nawrócenie było szczególne, dlatego że apostoł Paweł wręcz chciał go zatrzymać przy sobie. Chciał, żeby nie tylko mu posługiwał, ale też, żeby po prostu miał takiego przyjaciela koło siebie, który razem z nim bojowałby i głosił Ewangelię. Czy takich ludzi chcielibyśmy mieć wokół siebie? Wiecie, ja myślę, że Onezymów w mieście w Olsztynie jest bardzo dużo, na ulicach tego miasta. Nie uważacie? A każdy z nas może być takim apostołem Pawłem. I nasze drogi często krzyżują się z różnymi ludźmi, prawda? Czy jesteś w stanie urodzić takiego Onezyma? Wiecie dlaczego? Bo później jest o tym, znaczy w Biblii znowu tego nie czytamy, ale mówię, źródła historyczne podają, że 50 lat później opisywany jest ktoś taki jak Onezym jako biskup w Efezie. A później, zaraz krótki czas po tym, zostaje zabity ze względu na wiarę. Urodziłeś kogoś, kto później być może setki, tysiące ludzi przyprowadzi do Jezusa Chrystusa. To jest nasz cel w Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł jest poruszony wręcz do głębi, pisze do swojego przyjaciela, do Filemona właśnie takie słowa. Ale cały ten obraz mi przedstawia, wiecie, jak gdyby, znaczy cały ten fragment, cały ten list przedstawia mi jak gdyby takie dwa obrazy. Po pierwsze, co symbolizuje Onezym i co symbolizuje, albo kogo symbolizuje zarówno apostoł Paweł, jak i Filemon. Onezym jako nienawrócony człowiek, co może symbolizować tam? Jak myślicie? Mamy wiele takich obrazów, na przykład syn marnotrawny, prawda? A więc on symbolizuje kogoś, kto, można powiedzieć, nie tyle odpada od Boga, chociaż też być może, ale też symbolizuje osobę, która nie jest osobą wierzącą, która żyje z daleka od Boga, a więc zarówno człowiek, który żyje w świecie, jest z daleka od Boga, jak i człowiek, który był wierzącym, ale odpadł od Boga. Onezym symbolizuje właśnie taką osobę. A więc ktoś, kto ucieka z przedoblicza Boga, ktoś, kto myśli, że jeżeli ucieknie od swojego Pana, to znajdzie szczęście, znajdzie radość, znajdzie spokojne życie. Wiecie, ile razy chcieliście uciec z jakiegoś miejsca? Czy w ogóle coś wam się takiego zdarzyło? Że były jakieś problemy i najchętniej byście od tego uciekli. Niedawno mamy taką znajomą, wierzącą osobę, która już tak ma dość męża, tak ma dość wszystkiego, wierząca osoba, która ucieka. Która jedzie za granicę, nie tylko dlatego, żeby zarabiać pieniądze, dlatego, że mają dużo pieniędzy, ale po prostu chce się uwolnić od swojego męża. Dlatego, że ma już go dość. I nic nie pomaga, żaden zwrot, po prostu ona ma go dość. I nie ma znaczenia, czy jest człowiek wierzący. Po prostu chce uciec od jakiejś sytuacji. Ale czy tak naprawdę ucieknie od problemów swojego życia? Być może na jakiś czas będzie jakiś spokój. Ale wiecie, zobaczcie, że on ucieka, Onezym. W tamtych czasach niewolnikowi uciec to nie było łatwo. Dlaczego? Dlatego, że ścigali go wszyscy. Mało tego, jeżeli zostałby schwytany, to o ile nie poniesie śmierci, to jeżeli zwrócony zostanie swojemu panu, to coś się wydarzy. Wypalano piętno na czołach tych niewolników. Mało tego, do końca swojego życia nosił obrożę, metalową obrożę na swojej szyi. Ten, który uciekał od swojego pana. To był znak, żeby więcej nie uciekał. A więc okazuje się, że zamiast uwolnić się od problemów, to tak naprawdę wpadł w jeszcze większe problemy. Panie, jeżeli w naszym życiu pojawiają się problemy, nie uciekajmy od nich. Powiem wam coś oczywistego, a co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi w Kościele. A mianowicie to jest to, że przecież wszyscy wiemy, że mamy braci i siostry, tak? I że w razie potrzeby możemy się zwrócić, tak? I że będą się o nas modlić, tak? To dlaczego wielu ludzi ucieka od problemów i nie chce o problemach mówić? Bo okazuje się, że ten brat czy siostra to tylko jest z nazwy brat i siostra. Tak naprawdę ja nie traktuję go jak prawdziwego brata, jak prawdziwej siostry, jak prawdziwego przyjaciela, tylko po prostu jak kolejną osobę. Boję się mu cokolwiek powiedzieć. Wiecie, dzisiaj jest problem właśnie to, że wiele razy, ja się z tym spotykam bardzo często, jak my jeździmy gdzieś tam po całej Polsce, to ludzie przychodzą do nas, a ja mówię, ale słuchajcie, czy wy nie macie pastora, czy wy nie macie starszych, czy wy nie macie liderów, czy wy nie macie braci, sióstr? Dlaczego? A temu to ja nie ufam, tamtemu ja nie ufam, temu ja już nie ufam. No to kochani, jaką społeczność możemy tworzyć wtedy? Czy tworzymy faktycznie społeczność miłującą po tym, jak ludzie mogą nas poznać? A przecież Pan Jezus jakie przykazanie nam zostawił? Pamiętacie jakie? Że nas poznają po czym? Po językach. Nie? Okej, po proroctwach. Po uwolnieniach. Tak? Bo ja dzisiaj się często spotykam. O, tam jest Kościół, bo tam się dzieją jakieś rzeczy. Ale później, kiedy jestem tam tydzień, to się okazuje, że ludzie ze sobą relacji nie mają. A więc co z tego, że dzieją się jakieś rzeczy? One są ważne, wspaniałe, cudowne, ale co z tego, że one się dzieją, skoro ludzie boją się powiedzieć o swoich problemach drugiemu? Wiecie, o jakim ja Kościele marzę? O Kościele Jezusa Chrystusa, gdzie kiedy ja mam problem, to mówię, słuchajcie, ja mam problem, pomóżcie mi. Nie radzę sobie z moimi słabościami. Po pierwsze, ja muszę przemóc w sobie. Nie wiem, czy Onezym zwierzył się całkowicie ze wszystkich swoich problemów Pawłowi. Na początku może nie, ale kiedy mu zaufał, widocznie wylał swoje serce i powiedział, jestem przegranym człowiekiem. A apostoł Paweł mu pokazał coś innego. Nie powiedział mu, słuchaj, staniesz się, nie będziesz już niewolnikiem, będziesz wolnym człowiekiem. Ja sobie nie wyobrażam tego, dlatego że później można przeczytać, że Paweł nakazał wręcz, można powiedzieć, wrócić mu do swojego Pana. Pamiętacie historię Hagar? Wszyscy pamiętają? Wiedzą, kto to jest Hagar? Kto to była? Nie, dwie osoby kiwają, dobra, reszta wie. Okej. Hagar była niewolnicą Sary, żony Abrahama. Kiedy Bóg dał mu obietnicę, że będzie miał syna i że z niego wyjdzie naród, to Abraham zrobił coś, co my często robimy. Spojrzał na niego, na swoją żonę, na siebie, nie wiem, może w lustro popatrzył. Stwierdził, ile ma lat, a więc zaczyna kalkulować. My też zaczynamy kalkulować często, bardzo często w swoim. Czy mi się to opłaci, a czy, jak ja powiem, co on zrobi, a jak nie powiem, co on zrobi. Rozumiecie, chodzi o taką zwykłą kalkulację. I Abraham stwierdził, że no ciężko będzie. Ale Sara zaczęła się śmiać. Napisane jest, że ona zaczęła się śmiać. A później udawała, że jeszcze mało tego, wcale się nie śmiała, absolutnie się nie śmiała. Ale co się stało? Hagar zrobiła coś, co często dzieje się też w kościołach. Dlatego, że my dzisiaj, brakuje nam jednej rzeczy w dzisiejszych czasach, to co kiedyś ludzie mieli bardzo dużo tego, a więc troszeczkę czasu i cierpliwości. I Sara stwierdziła, że jest stara, obumarło wszystko to, co już powinno funkcjonować, co kiedyś funkcjonowało, a tutaj przyszła jakaś obietnica, więc dała swoją niewolnicę Abrahamowi. Miała na imię Hagar, była Egipcjanka. I narodził się Ismael. Ale kiedy ona była w ciąży, zrobiła coś szczególnego. Wiecie, została obdarowana, można powiedzieć, czymś. Bo wiecie, na wschodzie kobieta, która była niewolnicą, a zostaje dana swojemu panu i rodzi dla niego syna w dodatku, to ona, jej prestiż wzrastał. Ale co ona zrobiła? I tak często jest w kościołach, że my komuś ufamy, gdzieś mamy jakąś pozycję, wzrastamy gdzieś, ale później zaczynamy, wiecie, ja jestem tu ważny. I zaczęła pogardzać swoją panią, zaczęła pogardzać Sarę. Efektem później stało się jej wypędzenie. Ale co się dzieje, kiedy ona znajduje się na pustyni, Bóg do niej przemawia i mówi, wiecie co? Niewolnico Hagar. Dziwne te słowa są. Tak mówi, niewolnico Hagar. Masz wrócić do swojej pani. I masz być jej posłuszna. To jest bardzo ciekawe, wiecie, że nauczyć się posłuszeństwa, mimo że zajmuje się jakąś pozycję, albo w ogóle w dzisiejszych czasach być posłuszny drugiej osobie, jest bardzo trudno. Ja nie mówię o podległości służbowej w pracy, ale ogólnie. Jesteśmy wolni, jesteśmy braćmi i co mi tu jeden będzie mówił, to czy tamto. Czasami burzy się wszystko w nas, ale Bóg nam wskazuje, że właściwe miejsce nasze jest zupełnie inne, w pokorze serca. W pokorze znosić jedni drugich, w miłości znosić jedni drugich. Co to znaczy w miłości znosić jedni drugich? Odpowiedz mi na te pytanie? To, że ja cię akceptuję takim, jakim jesteś, to już jest wielka miłość. Prawda? Ale Bóg daje nam coś więcej i poprzez właśnie Onezyma, tego jeszcze niedojrzałego Onezyma, pokazuje nam właśnie, że człowiek, który nie jest nawrócony lub oddalił się od Boga, zaczyna iść w kierunku, który tak naprawdę jest pusty, pełen problemów, pełen trosk, ale wydaje nam się, że on na chwilę to jest lepszy. Powiem wam, bardzo często zdarzało mi się w pracy, że najchętniej bym to rzucił. Nie nadaje się, mówię, do wojska. Nigdy nie chciałem być w wojsku. Czemu byłem tam 25 lat? Wiecie, a z perspektywy dzisiaj, jakie to było błogosławieństwo. Zobaczcie, jestem na emeryturze. Ludzie tracą pracę. Moi koledzy, jak ja poszedłem tylko do wojska, 5 lat później wszyscy stracili pracę. Do dzisiaj wielu się błąka jako, można powiedzieć, bezdomnych. Dlatego, że w tamtej pory nie dostali żadnej pracy. Albo może nie chcieli pracować. W każdym razie dzisiaj widzę błogosławieństwo. Gdzie nie chcemy w czymś być, a jednocześnie Bóg otwiera nam jakąś drogę i my możemy wchodzić. I teraz zobaczcie, że Onezem jako niewierzący człowiek ucieka. Próbuje być z daleka. Zaczyna funkcjonować, przeważnie człowiek zaczyna funkcjonować w niewoli grzechu. Bo jak już raz coś mu się noga powinęła, to diabeł przychodzi i mówi, słuchaj, a ty myślisz, że jak ty zrobisz coś większego, to będzie różnica? Już nie ma żadnej różnicy, zgrzeszyłeś. I wiecie, przeważnie człowiek zaczyna jechać na całość. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Czy możecie podzielić swoje serce? Ja wiem, że kobiety mogą podzielić swój umysł. 5 rzeczy naraz robić. Ja tego nie potrafię. Ja potrafię tylko zrobić jedną rzecz. Ale kobiety jakimś cudem mają taki szczególny dar i mogą robić, myśleć o, na przykład robić to, myśleć o zupełnie czymś innym. Ja nie mogę się skupić. Na jednej rzeczy, jak się skupiam, tylko wyłącznie na tych i nie mogę zrobić czegoś innego. Wczoraj właśnie chciałem jeszcze, tak mówię, skoncentrować się bardziej na słowie. Ja się zaczęła odkurzać. Koniec. Usiadłem, czekam, aż Asia przestanie odkurzać. Bo nie mogę się skupić. Bo myśli mi uciekają. Kobiety tego nie mają.
Też mają?
Może i mają, ale może nie w takim stopniu i też nie wszystkie. Oczywiście ja też nie wrzucam wszystkich do jednego worka, prawda? A więc ten obraz właśnie Onezyma jako nienawróconego człowieka. Ale później co się staje? Kiedy Onezym się nawraca, to staje się właśnie coś takiego właśnie szczególnego, że apostoł Paweł, wiecie, to są cudowne słowa, które pisze. Zobaczcie. Proszę cię po pierwsze za... Mówi, proszę cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu. Pokazuje mu, że coś się stało, że Onezym narodził się na nowo. Bo mówi, narodziłem go w więzieniu. No co? Jak się narodził? Miał dziecko z kimś, bo się urodził w więzieniu? Nie. Coś się stało. Onezym przyjął Pana Jezusa Chrystusa. On zmienił się, zmienił swoje nastawienie, zmienił swoje serce. Staje się teraz kim? Użytecznym. Apostoł Paweł pisze tak, że on był kiedyś dla ciebie nieprzydatny, nieużyteczny. Teraz jest użyteczny i to mało, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Dlaczego? Co się dzieje z Onezymem? Wiecie, co się staje z nowonarodzonym człowiekiem? Niech każdy przypomni sobie, kiedy na nowo się narodził. Co się dzieje przede wszystkim w naszym sercu? Zanim się jeszcze na nowo narodzamy, ten początek przed nowonarodzeniem, co się takiego dzieje? Uświadamiasz sobie, że jesteś grzesznikiem. Uświadamiasz sobie, że zrobiłeś źle. Że do tej pory postępowałeś w życiu bardzo źle. To jest upamiętanie. To jest ten pierwszy stopień, można powiedzieć, przed nowonarodzeniem. I ten Onezym, on sobie uświadamia to w obecności Pawła. Widzi go w więzieniu, widzi go w więzach, widzi go, wiecie, w jakichś trudnych okolicznościach. A mimo to, nie wiem, widzi człowieka pogodnego, widzi człowieka, który jest pełen zapału, pełen poświęcenia. I słyszy o tym Chrystusie, który daje prawdziwą wolność. Może na początku sobie pomyślał, jeżeli przyjmę Jezusa, może przestanę być niewolnikiem. Prawda, to jest prawdę myślenie, że jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa, przestajemy być niewolnikami, prawda? Ale czy ten, kto siedzi w więzieniu, kiedy przyjmie Pana Jezusa Chrystusa, to już wychodzi na wolność od razu? Nie, jesteśmy wolni. Jesteśmy przygotowani na niebo, na wspaniałe miejsce. I to jest radość. Powiem Wam, kiedy dzisiaj uwielbialiśmy Boga i ta pieśń, Jeszua, niesamowita pieśń. Prosta, króciutka, kto inny woli 10 zwrotek, a ja nieraz wolę jeden wyraz. Nie wiem, nieraz tak jest. Jezus. Kiedy ja sobie zdaję sprawę, co dla mnie znaczy Jezus. Co dla ciebie znaczy Jezus? Co dla ciebie znaczy imię Jezus? Słuchajcie, to imię jest bardzo popularne w Izraelu. Bardzo dużo ludzi nazywa się Jeszua. I kiedyś też było popularne. Ale dlaczego staje się wyjątkowe? Wczoraj, przepraszam, na modlitwie nasz pastor właśnie powiedział taki ten zwrot. Dlaczego imię Jezus staje się wyjątkowe? Dlatego, że jest dopisek do tego imienia zawsze. Chrystus. Namaszczony. Hamaszijach. Mesjasz. Ktoś wyjątkowy. I to staje się, że imię jest wyjątkowe. Takie zwykłe, popularne imię staje się wyjątkowe. Jak myślisz, co ciebie czyni wyjątkowym? Albo kto ciebie czyni wyjątkowym? Twoja pozycja? Wykształcenie? Co ciebie czyni wyjątkowym? Masę ludzi. Dzisiaj powiem Wam, są nieliczni ludzie, którzy tak naprawdę nie mają wykształcenia. Dzisiaj magistrów i innych, to jest na pęczki. A mimo to, czy czyną się wyjątkowo? Co ciebie może uczynić wyjątkowym? Co uczyniło wyjątkowym Onezyma? Niewolnika. Nieznaczonego nic, a dzisiaj cały świat o nim mówi. Halleluja. Kiedy czytamy Biblię, cały świat mówi o niewolniku. Co się stało? Że z takiego nic nieznaczącego, przepraszam, niewolnika staje się kimś szczególnym. Mało tego, tak jak powiedziałem, źródła historyczne podają, że on stał się biskupem. Wyjątkowy człowiek, niewolnik. Wiecie kto? Jezus Chrystus. Jezus. Jezus. I jak dzisiaj śpiewaliśmy ten Jeszua, powiem Wam, ja dawno nie poczułem takiego drgania serca. Nie ciała, nie. Ja nie bazuję na ciałach. Jestem bardzo przyziemną osobą. Ale możemy różne, bo emocje to możemy mieć w różny sposób na różne rzeczy. Prawda? Ale kiedy moje serce zaczęło drgać dosłownie, Jeszua. I od razu sobie myślę, mój Jezus, mój kochany Jezus, który przelał za mnie krew. Od razu takie myśli się pojawiają. Wiecie, śpiewam tylko jeden wyraz, ale co się dzieje z moim sercem? Z mój Zbawiciel, mój Pan, ten, który mi przebacza, ten, który mi oczyszcza, ten, który mi daje nowe życie, ten, który uzdrawia, ten, który uwalnia, ten, On, to jest właśnie w tym imieniu zawarte jest wszystko. Dlatego Biblia mówi o tym, że jak On przyjdzie powtórnie już w swojej chwale, na dźwięk Jego imienia każde kolano się zegnie. Diabła też. Nie ma znaczenia, każde kolano. Wierzący czy niewierzący, nie ma żadnego znaczenia. Każde kolano się zegnie. Każdy język wyzna, że On jest Panem. Dlatego Onezym w taki sposób, kiedy się na nowo narodził, on zrozumiał dopiero, co to jest prawdziwa wolność. Nie to, że ściągnął mu kajdany, to jestem wolnym człowiekiem, ale jestem wolnym człowiekiem mimo tego, że noszę kajdany. Jestem wolny. Halleluja. Dlaczego? Jezus Chrystus. On mnie uwalnia. On uwolnił mi Onezyma. On uwolnił. I Onezym stał się już kto? Z nieużytecznego kim? Użyteczny. Mało tego, bardzo użyteczny. My możemy być tak samo dzisiaj. Jeżeli żyjemy z daleka od Boga, stajemy się nieużyteczni dla Bożego Królestwa. Czy użyteczni? Wiecie, ktoś powiedział, Bóg może użyć osła? W porządku. Okej. Okay. Może. Może użyć kamienia? Może, bo wszystko może. Ale jeżeli się tym pocieszasz, dlatego że nie żyjesz z Bogiem, że Bóg się może używać, coś to znaczy, że On cię użyje? Użyje i nie się nawróci, a ty pójdziesz do piekła. Będziesz się chwilę radował, że wow, Bóg mnie użył? Nie ma to żadnego znaczenia. Dla Bożego Królestwa stajesz się nieużyteczny. Ja nie mówię o was, ja mówię tylko o tych, którzy oddalają się od Boga. I można powiedzieć, koniec, już nie ma ratunku dla tych osób? Zobaczcie, Onezym, nieużyteczny, ale po tym, jak kiedy przyszedł do Pana Jezusa, staje się użyteczny. Alleluja. Stajesz się użyteczny. Zaczynasz funkcjonować w Bożym Królestwie. Nie tylko z Bogiem, ale też z braćmi i siostrami. Stajesz się użyteczny, użyteczna. Wiecie, ja zawsze mam czasami nieraz dość takich SMS-ów. Wybaczcie mi to. Dostaję z wersetami. Najpierw dostawałem od jednego człowieka codziennie, fajnie, super, fajna frajda, ale później od drugiego i od trzeciego. I później, wiecie, te SMS-y przychodzą nieraz i nie wiem, ważne czy nieważne, jestem gdzieś, one przychodzą. I później mówimy, nie, już mogłem przestać te SMS-y przychodzić, nie? Ale później zrozumiałem jedno, Bóg mi pokazał coś takiego. Kto pisze te SMS-y? Jest jeden brat, który jest na wózku. Który mało tego, będąc już na wózku, jako już człowiek niepełnosprawny, urodził się taki. Doświadcza naprawdę trudnych rzeczy. To jeszcze na dodatek się poparzył. Wiecie, różne nieszczęścia na niego przyszły. Ale znalazł służbę. Kocha Boga. I nie może nic, niewiele zrobić. Wysyła SMS-y. Ze słowem. I często, wiecie, nam nieraz może w danej chwili akurat być pasować lub nie, ale wiele razy ten werset rozświetlił jak gdyby moje serce. Akurat był mi z rana właśnie przychodzi, pamiętam, on jest taki fajny, wiecie, 7:15 dla emeryta, to wiecie, środek nocy, nie? I ja to pipi, przychodzi SMS, śmiejecie się, nie? Także otwieram, a tam jest tak, nie? Bóg cię kocha i światłość oświetliła cię. Wow, cudownie. A więc on czuje się użyteczny dla Bożego Królestwa. Mimo swoich problemów zdrowotnych, mimo przeszkód, barier, staje się użyteczny dla Bożego Królestwa. A jest wielu ludzi, którzy chodzą, którzy są zdrowi, którzy powinni być użyteczni, ale nie są użyteczni. Tylko dlaczego? Dlatego, że uciekli sprzed Bożego oblicza. Wiele razy słyszałem coś takiego. Kiedy, wiecie, podchodzimy do wieczerzy, to każdy obserwuje każdego. Aha, podszedł, nie podszedł. Aha, ten nie podszedł, a co się z nim dzieje? Ciekaw jestem, co sobie tam nagrali. Ale niektórzy nie podchodzą 2 lata i mówią, nie będę hipokrytą. Dlatego, że nienawidzę, mam problem z tamtym gościem i nie będę hipokrytą, żeby podchodzić do wieczerzy. Słyszeliście kiedyś taką bzdurę? Dlaczego? Lepiej 2 lata nie podchodzić, niż się pojednać? Co jest hipokryzją? Nie podejście do wieczerzy, czy nie pojednanie się? Rozumiecie? Jeżeli masz urazy w swoim sercu, to nie pomoże ci, że nie podejdziesz do wieczerzy. To nie pomoże ci, że powiesz Bogu, nie przyjdę na nabożeństwo. Bo nie będę hipokrytą, nie będę stał i hallelujah, hallelujah śpiewał i tak dalej. Diabeł chce, żebyś nie przyszedł na nabożeństwo. Diabeł chce, żebyś nie podchodził do wieczerzy. On ci powie, nie bądź hipokrytą. Nie bądź. Bo Bóg powie, pojednaj się i przyjdź. Bóg ci powie w ten sposób, pojednaj się i przyjdź. I zobaczcie, inny Onezym z nieużytecznego staje się użyteczny. Niesamowita sprawa. Wspaniale. Filemon. Apfa. Jego żona. Bardzo szczególne osoby. I jeszcze jest Archipas. 3 osoby. Rodzina. Mąż, żona, syn. Bardzo ciekawe to jest osoba. Później okazuje się, że nawet Archipos jest też biskupem. Filemon był bardzo bogatym człowiekiem. Mimo to na swojej drodze spotkał osoby, które powiedziały mu Panie Jezusie. Ale jego życie się zmienia, zaczyna służyć Bogu. Wiecie, to jest obraz tych trzech osób, plus jeszcze apostoła Pawła. To jest, nie tylko pokazuje mi te osoby, które kochają Boga, ale one mi symbolizują społeczność, zbór, cały zbór funkcjonujący w miłości. Cały zbór, który funkcjonuje, wiecie, w takiej pogodzie ducha, radości. Wiecie, że jak się wchodzi, to nie trzeba mówić od razu, że jak to zaczniemy prorokować, jak Słowo Boże mówi, że o, to Bóg jest pośród was. Wiecie, ja dzisiaj spotykam się często z różnego rodzaju proroctwami, z różnego rodzaju językami, z różnymi rzeczami i tak dalej, ale mówię, ale nie widzę jednej najpotrzebniejszej rzeczy, że ludzie się kochają. Widzę, że bardziej są zdystansowani, nieufni. A przecież Słowo Boże mówi, że właśnie miłość tam ma być. I zobaczcie, apostoł Paweł, pisząc tu do Filemona, mówi tak, do Filemona, ukochanego współpracownika. Komu tak powiedziałeś, że jesteś do swojego przyjaciela albo w zborze, jesteś ukochanym współpracownikiem? Komu tak powiedziałeś? Nieraz może do żona mówi do męża, kiedy ty powiedziałeś, że mnie kochasz? A co mówisz dopiero do brata, jesteś ukochanym współpracownikiem? Wiecie, my czytając Biblię, musimy nauczyć się pewnej prostoty. My chcemy sięgać różnych rzeczy, bardzo trudnych, ale zapomnieliśmy o rzeczach prostych. A jeżeli one nie są fundamentem w naszym życiu, to nigdy nie sięgniemy rzeczy większych. Wiecie o tym? Jeżeli zbudowany jest zły fundament, zły, to cokolwiek byście chcieli zbudować, to się rozleci. Bo przyjdzie problem, przyjdzie trudność, przyjdą jakieś inne rzeczy, a sami tego doświadczyliście i to dwukrotnie. Rozumiecie? To później nic nie można zbudować. Dlatego fundament trzeba założyć właściwy. Nie w oparciu o swoją mądrość, nie w oparciu o jakieś doznania, nie w oparciu o rzeczy, ale fundament, którym jest Słowo Boże. Fundament, który on się zaszczepia. I zobaczcie, że apostoł Paweł, gdzie u niego zostało to zaszczepione, on mówi umiłowanie. Halleluja. I teraz dalej, co Kościół czyni? Dziękuję Bogu zawsze, gdy Cię wspominam w modlitwach. Można powiedzieć, sparafrazuję. Dziękuję Bogu za to, że raz na miesiąc pomodlę się o Ciebie. To był styl życia chrześcijan. Codzienna modlitwa. I jak sądzę, to nie była modlitwa, wiecie, tylko na zasadzie mojej prywatnej modlitwy, ale modlitwa o cały zbór. Modlitwa o wszystkich, których pamiętam, z którymi mam relacje, społeczność, którzy mnie o to proszą. To jest codzienna modlitwa. Ile czasu zajmie? Nie wiem. Mój syn zrobił kiedyś fajną rzecz. Wiecie jaką? Kiedy był mały, zawsze jak się modliliśmy, to on tak za babcię, tam saberową, za babcię szpankowską, za ciocię taką. A kiedy dorósł, wiecie, skrócił to wszystko. Za morą. Zabawne, nie? Bo za dużo czasu mu zajmowało już później. Miał tyle rzeczy do zrobienia, zabawy. Ale później skrócił to wszystko. Panie, błogosław zbór w Olsztynie. Wow. Co, Bóg was nie błogosławi? Co to znaczy błogosław mojemu bratu? Błogosław tamtemu, bo ja już nie mam siły. Błogosław Pawłowi. Co to znaczy? Paweł się poczuje szczęśliwy, bo przy wszystkich powiedziałem imię Pawła, nie? Pawła, błogosław Boże Pawła. I to jest wszystko, co ja mogę dać? A może codziennie się mówię, Panie, daj mu mądrość. Panie, ochraniaj go. Panie, pomagaj mu. Rozumiecie? Na czym polega funkcjonowanie Kościoła? Apostoł Paweł tu pisze o tym. Właśnie to jest ten symbol, który możemy stąd wziąć. Dalej, modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, który jest w nas dzięki Chrystusowi. Dalej, Twoja miłość przyniosła mi wielką radość i pociechę, a więc też jest taka pochwała o tym wszystkim, że ja nie tylko się o Ciebie modlę, ale ja od Ciebie doświadczam tego samego. Wiecie, to jest niesamowity symbol. Filemon, jego żona i syn funkcjonowali w Panu Jezusie. U niego z domu funkcjonował też zbór. Wiecie, co się stało zaledwie kilka lat później od tego wydarzenia, które tu czytamy? Zostali pojmani i znaleźli się w takiej sytuacji jak Onezym. Stali się niewolnikami. zostali pojmani, zaczęli być torturowani. W efekcie zakopano ich w ziemię, oboje, i ukamienowano. Taki był ich koniec. Ze względu na wiarę w Chrystusa. Filemon do dzisiaj stał się tak zwanym świętym dla wszystkich kościołów wschodnich, łącznie z kościołem koptyjskim. Dlatego, że jest wspominane to wszystko, co on tam uczynił. Oczywiście wiecie, czasami gloryfikowanie ludzi, jakie jest, niewłaściwe czasami. I oni by wcale tego nigdy nie chcieli. Ale tak się kończy właśnie. Ten człowiek, który kocha, który nie wyrzeknie się Chrystusa nad wszystko. Wiecie, dla nas, śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, śmierć jest zyskiem, to prawda. Ale sposób umierania jest różny. Jeżeli jestem blisko Chrystusa, to wytrwam do końca, mimo nawet tego, co ci ludzie przeżyli. Dlatego była w nich siła i determinacja. Ale jeżeli nie będzie obecności Pana Jezusa w moim sercu, nie wytrwam. Nie wytrwam. Uwierz mi, drogi bracie, droga siostro, nie dasz rady. Dlatego, że my sobie wyobrażamy śmierć, że ktoś przyjdzie, strzeli nam w głowę, prawda? Dobra, tam zetną może nam głowę, to też szybko. A może cię obetną ze skóry. Zacznę od dołu. Wiecie, ja przepraszam, że tak to obrazuję, ale pokazuję właśnie, że ci ludzie umarli w Chrystusie, Jezusie, umiłowawszy nie tylko Chrystusa, ale swoich braci. Oni często umierali, dlatego że też nie chcieli wydać innych. A wiecie, jak szybko Amerykanie wydawali innych? Przepraszam, żebyście dobrze pomyśleli, nie chodzi o to. Jak Kościół rozwijał się w Polsce, to wiecie, z zachodu bardzo ludzie przyjeżdżali. Często jak gdyby przywożąc Biblię nam, różne rzeczy, prawda, i tak dalej, nie? A na granicy pytano, okej, wzięto ich gdzieś na boku, bo znaleziono Biblię i takie różne rzeczy. Do kogo jedziecie? No do tego i tego kościoła. A kto tam jest pastorem? Wiecie, niby nic, ale wydawali ludzi. Wydawali przez nieświadomość? Może bali się tego, że zostaną w komunistycznym kraju aresztowani. Dlatego woleli powiedzieć, no przecież taka prosta rzecz. Ale zobaczcie, że jest napisane ciągle o tym, że Filemon, ten zbór, on się czymś bardzo charakteryzował. Apostoł Paweł, ufając mu, bo był jego przyjacielem, zobaczcie, że prosi go o coś, żeby przyjął właśnie Onezyma. W specjalny sposób mówi, że odsyłam ci go tak, tu jest fajnie napisane, nie wiem jak to jest napisane w warszawskiej teraz, ale spróbujmy znaleźć ten wiersz. 12 wiersz. O, jest tutaj. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim, prawda? Odsyłam ci go tak, jakbym ci odsyłał swoje własne serce. Tu jest napisane. To jest niesamowite. Jak wielka ta taka, no, przyjaźń, taka miłość i połączyła ojcowska, może nawet powiedzieć wręcz, apostoła Pawła i Onezyma. Ilu ludziom zwiastowaliśmy Ewangelię i przyszli do zboru, czy ich tak traktujemy? Czy w taki sposób oni są dla nas, naszym sercem? Zobaczcie, ale powiem wam, tu nie ma co się smucić, bo to są same radosne rzeczy, o których mówię. To są, wiecie, wspaniałe rzeczy. A nawet jeżeli cokolwiek się wydarzyło i gdzieś tam odpadłeś, możesz wrócić. Syn marnotrawny wrócił. Hagar wróciła do swojej pani. Nie jej się podobało, czy jej się nie podobało, ale ona dostała, wiecie, dlaczego Hagar wróciła? Dlatego, że Bóg jej dał też obietnicę, mówi, z siebie wywiodę też naród. Problemem tylko było, że przez całość tam się jedna rzecz wydarzyła. Powiedział, że twoje potomstwo będzie dzikie, to znaczy on będzie dziki, będzie wszystkim, przeciwko wszystkim, a wszyscy przeciwko niemu i tak dalej, prawda? Będzie wojował ze wszystkim. Nie o takie potomstwo nam chodzi, prawda? Żebyśmy wojowali tu między sobą, prawda? I będziemy dzicy. Nie, bo potomstwo Izaaka jest, znaczy te, które jest właściwe, i Izaak był właśnie, było inne zupełnie. Tak więc ta Boża obietnica, ale zobaczcie, syn marnotrawny też wraca. I co robi? I Bóg mówi, słuchaj stary, teraz to ty będziesz musiał poczekać. Często zdarza się, że jak ludzie wracają, to wiecie, czego się najbardziej boją? Boją się odrzucenia, boją się teraz, że wszyscy będą na tą osobę patrzyli z wyższością, będą go ignorować, tego się boją. I powiem wam jedno, tego też bym się bał. Może bym nie chodził, nie wiem. Dlatego, że już napisane zostało, lepiej wpaść w ręce, pamiętacie, co Dawid mówi? Lepiej wpaść w ręce kogo? Boga żywego, niż oddać go ludziom. Wolał poddać się Bożej, można powiedzieć, Bożemu skarceniu, niż żeby ludzie go osądzili. Tak jest w naszym życiu. Ale społeczność chrześcijańska ma się kierować czymś innym. Pan Jezus bardzo tego chciał, żebyśmy się kochali. Bardzo się kochali. Naprawdę, w szczególny sposób. To jest szczególny rodzaj miłości. Bezinteresowny. Ciebie ktoś nie lubi, a ty go kochasz. Powiecie tak, cwaniak, to zrób to. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale powiem wam, jeżeli poddamy się Bogu i pozwolimy się obdzierać Mu z tego naszego egoizmu, pychy, dumy. Wiecie, to są takie straszne słowa, ale uwierzcie mi. Ja to nazywam po imieniu. Że w moim życiu tak było. Za dużo mojej dumy. A dlaczego zawsze ja? A dlaczego to ja? A dlaczego ja mam się uniżyć? Skoro dzisiaj się uniżę, będę musiał się uniżać całe życie, tak? No bo ta osoba, jak już raz to zrobiłem, to będzie na mnie wymuszała to. I to jest takie myślenie. Znacie to? A więc, ale co to jest? To jest egoizm, duma. Ja nie chcę mojej dumy poddać do stóp Jezusa. Ja bym chciał, żeby ta druga osoba się uniżyła. O, jak ona się uniży, to ja wtedy też może się uniżę. Ale ta druga też tak samo myśli. I co? I mamy kółko zamknięte. Tak więc, kochani, ten symbol właśnie, jakim jest Filemon, jakim jest jego żona, jego syn, apostoł Paweł, właśnie to jest symbol Kościoła, tej relacji w Kościele, jaka panuje, tej miłości, tego prawdziwego chrześcijaństwa. Halleluja, gdzie ludzie się modlą, gdzie ludzie doświadczają właśnie tych wszystkich wspaniałych rzeczy. Zobaczcie, że tak naprawdę jest mowa o tym, że Bóg dał dary Kościołowi. Kościół obdarzył darami. Kościół, no co, budynek obdarzył darami? Nie. Oczywiście, my to wiemy, nas obdarzył darami. Po co? Żebyśmy sobie wzajemnie usługiwali. Ja jestem inny, wy jesteście inni. Każdy z nas jest inny i przez to możemy sobie nawzajem usługiwać. Co by było, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami? A jesteśmy inni. Jeden jest bardziej pogodny ekstrowertykiem, drugi jest introwertykiem. Każdy ma coś wspaniałego. Jeden jest łagodny, drugi jest ostry jak ja. Różni my bywamy, ale wszystko jest potrzebne. Ja skarcę, ten łagodniejszy pogłaszczę i wszystko będzie dobrze. Bo jeżeli będą sami karcący, to co? Jeżeli będą sami głaszczący, to też jest źle. Bo uklepiemy całe życie komuś, żeby poszedł do piekła, bo nigdy nie zostanie skarcony? Pewna osoba kiedyś powiedziała, dlaczego nie przyszliście pół roku wcześniej? Czekaliście pół roku, aż wszystkie rzeczy się wydarzą, a teraz chcecie mi pomóc za późno. Widzieliście wcześniej, przychodziłam wcześniej, prosiłam o pomoc. Nie chcieliście mi pomóc, nie chcieliście się wtrącać, a więc teraz chcecie mi pomagać? Rozumiecie? Czasami są rzeczy już nie do odwrócenia. A więc, kochani, widzimy wokół siebie wiele razy i na pewno dostrzegacie ludzi jako niewolników grzechu. Czasami możecie nawet ich palcem wskazać. Ale musimy najpierw stanąć przed lustrem i zobaczyć sami siebie. Spojrzeć sami siebie, na samych siebie. Pozwolić się Bogu obedrzeć z tych skórek wszystkich takich, wiecie, które są dla nas wygodne, tworzą taką barierę ochronną. A wtedy naprawdę doświadczysz wspaniałych rzeczy. Nie będziesz onezymem. Nie będziesz nieużytecznym, ale staniesz się użyteczny. Nie tylko dla Boga, ale dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół, dla sąsiadów, dla wszystkich staniesz się użyteczny. A wystarczy tylko co? Poddać się Bogu. Jakie to proste, prawda? A jednocześnie jak bardzo trudne. Jak to mam? Wielu ludziom, którym głoszę, mówią, jak to mam zrezygnować? Z tego, że ja panuję nad swoim życiem? Ja mówię, a myślisz, że Bóg, a Bóg? No to nie mówi mi o Bogu. Dzisiaj ten mówi Bóg, a robi to, tamten mi mówi Bóg, a robi to. I czasami my potrafimy zamknąć ludziom drzwi. Bo oni widząc nas, mówią, wiecie, widzi żona męża, który nie żyje, że jest w kościele, funkcjonuje w społeczności, ale w domu nie jest żadnym świadectwem na sobie. Czy ona się nawróci? Ona, jakie ona będzie miała spostrzeżenie Boga? Mąż jej pokazał. Odwrotnie też to się wydarza, że czasami żona to robi, później mąż się nawraca i później mówi, modlimy się o mojego męża 15 lat i on się nie chce nawrócić, ale uparty. Ale później jak się okazuje, w tym domu nigdy ten mąż nie widział Boga w domu poprzez swoją żonę. Dzieci nie widzą Boga Bo ich rodzice nie żyją z Bogiem, tak naprawdę. W domu żyją zupełnie inaczej. A więc zobaczcie, i one zaczynają naśladować nas. A później mówimy, nie radzimy sobie z różnej sytuacji. Ja wiele razy tak miałem, że często mój charakter przenosił się na charakter później mojego syna. I później powiemy, o, on musi się nawrócić, on musi walczyć. To prawda, ale my kształtujemy pewne rzeczy. I zobaczcie, że apostoł Paweł mówi o tym właśnie zborze, że to jest zbór przede wszystkim modlitwy, że to jest zbór, który się miłuje, że to jest zbór, w którym zawsze możesz uzyskać pomoc, potrzebną pomoc. I że żal z takiego zboru było gdzieś wyjeżdżać, jak się musisz przenieść gdzieś. Aż się nie chce opuszczać takiego cudownego miejsca. Amen? Fajnie, nie? Tak więc, kochani, powinniśmy patrzeć właśnie na to, że efektem relacji z Bogiem było nawrócenie Onezyma. Wspaniałymi efektami w naszym życiu będzie powrót do Boga. Ale wiecie, jakiego Boga? Ja już nie próbuję Boga zrozumieć, wiecie? Już dałem sobie spokój. Zawsze chciałem zrozumieć Boga. I im bardziej myślałem, że już się zbliżam do tego, żeby to zrozumieć, to w ogóle nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem, jak On działa. I co On chce, to robi, co chce. Bóg jest Bogiem. Wspaniałym Bogiem. I bardzo Go kocham za to. I powiem Wam tak. Chciałem Was dzisiaj zachęcić i powiedzieć takie coś, że kazanie powinno być tym, co zmieni coś w naszym sposobie myślenia. W naszym funkcjonowaniu. Nie wysłuchanie czegoś. Ja tu nie mówię żadnych mądrych rzeczy. To są rzeczy bardzo proste, takie normalne, logiczne. I tylko chodzi o to, żeby przypomnieć nam o pewnych rzeczach bardzo istotnych, bardzo prostych, ale bardzo ważnych w naszym życiu. Nie uciekaj od problemów, bo od nich nie uciekniesz. Staw im czoła, ale nie sam. Jeżeli nie potrafisz samemu, masz brata, masz siostrę, stawcie razem czoła, nie bój się. Opowie to innym, kochaj go, mimo tego, jaki jest. Będzie trudne, ale zrób to, bo Bóg jest w stanie go zmienić, Bóg jest w stanie ciebie zmienić, Bóg jest w stanie wszystko zmienić. Jest naprawdę cudowny Bóg. I kochani, chciałbym, byśmy byli zachęceni do tego. Wiecie, czasami padają takie mocne słowa nieraz, ale powiem Wam, nie da się otynkować czegoś. Nie da się otynkować coś, co powinno zostać obnażone. Ile chcemy udawać? Czy chcemy być naprawdę Kościołem pełnym mocy Chrystusa? Mocy! Jakiej mocy? Że ktoś wejdzie i nie będzie w stanie, jeżeli jest jego serce pełne grzechu, nie będzie w stanie, że tak powiem, dwa wyjścia tylko ma. Albo paść na kolana i wyznać swoje grzechy, albo uciec. Dwie rzeczy. A nie, że powie, super było kazanie. I się nic w jego życiu nie zmieni. To wtedy jest oznaką to, że żadnej mocy w tym nie ma. A więc, kochani, ja zachęcam Was wszystkich właśnie do tego, aby poddać się Chrystusowi, aby naśladować właśnie i wiedzieć o tym, że nawet właśnie z takich pospolitych rzeczy Bóg może uczynić coś wartościowego. Z takich prostym, pospolitym rzeczom Bóg może nadać szczególną rangę. Szczególną. Nie chodzi o to, żebyś się, albo żebym ja się wywyższał w jakikolwiek sposób, nie? Ale po prostu to, że możesz być zupełnie kimś innym. Onezym. Zobaczcie, ja kiedy właśnie zacząłem czytać te historyczne rzeczy o Onezymie, jest ich niewiele, co prawda. Dlatego, że może tych, nie wszystkie dokumenty są udostępniane. Niektóre dokumenty są udostępniane, ale nie wszystkie. I z tych właśnie wynika, że Onezym też poniósł śmierć dla Jezusa, za wiarę, za Jezusa Chrystusa. Ale 50 lat funkcjonował w niesamowity sposób. 50 lat później jeszcze funkcjonował w niesamowity sposób z Jezusem Chrystusem. Aż do swojej śmierci. A później już to, co śpiewaliśmy, wtedy śmierć jest zyskiem. Wtedy śmierć nie rozłącza nas od wspaniałych rzeczy tego świata. Wtedy śmierć dopiero przenosi nas do najwspanialszych rzeczy. I jeżeli masz taką świadomość dzisiaj, że gdybyś dzisiaj umarł, to jesteś przeniesiony do tych wspaniałych rzeczy, to się cieszy i raduj. Ale jeżeli tej pewności nie masz, to dzisiaj musisz coś zrobić. Musisz, dlatego że ja muszę coś zrobić, dlatego że co się stanie, jeżeli umrę? Przecież tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie wysiedzieli, wspaniały czas mieli, ale tu chodzi o to, żebyśmy Żebyśmy dotrwali do końca, żebyśmy wytrwali i byli w niebie. Halleluja. To jest najważniejsze. I do tego Was, kochani, zachęcam dzisiaj.